Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Thinking with Type, po drugim, poprawionym i rozszerzonym wydaniu, jest praktycznym przewodnikiem po typografii autorstwa Ellen Lupton, projektantki, kuratorki i wykładowczyni.
Książka należy do literatury projektowej, ale jej zakres wykracza poza pracę grafika.
Jest przeznaczona również dla redaktorów, autorów, studentów i wszystkich osób, które układają słowa na stronie lub ekranie.
Lupton traktuje typografię jako sposób nadawania językowi widzialnej formy.
Pokazuje więc, że wybór kroju, odstępów, wielkości pisma i struktury strony wpływa nie tylko na estetykę, lecz także na sens, hierarchię i tempo czytania.
Materiał porządkują trzy części, poświęcone literom, tekstowi oraz siatce. Autorka objaśnia terminologię i podstawowe zasady, a następnie zestawia je z przykładami, ćwiczeniami i analizami rozwiązań wizualnych.
Celem nie jest stworzenie zamkniętego zbioru reguł. Książka uczy świadomego stosowania konwencji, rozpoznawania ich funkcji oraz celowego odchodzenia od nich wtedy, gdy wymaga tego komunikat.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, litera jako zaprojektowany znak, a nie neutralny nośnik słowa. Pierwsza część książki koncentruje się na literze jako podstawowej jednostce typografii.
Lupton wyjaśnia, że krój pisma nie jest przezroczystym opakowaniem dla treści.
Jego proporcje, kontrast między grubymi i cienkimi elementami, kształt szeryfów.
Szerokość znaków oraz relacje między małymi i wielkimi literami budują określony charakter wypowiedzi.
Dzięki temu czytelnik może zrozumieć, dlaczego dwa teksty o identycznej treści mogą być odbierane jako urzędowe, techniczne, eleganckie albo spontaniczne.
Ważnym elementem jest rozróżnienie między krojem pisma a rodziną krojów.
Rodzina oferuje odmiany o różnych grubościach i szerokościach, kursywy oraz kapitaliki, co pozwala tworzyć hierarchię bez przypadkowego mieszania wielu niepowiązanych fontów.
Autorka omawia też detale często pomijane przez początkujących, takie jak cyfry, znaki interpunkcyjne, ligatury i ozdobniki.
Nie przedstawia ich jako dekoracji, lecz jako narzędzia wpływające na spójność składu.
Szczególne znaczenie ma tu obserwacja projektant. Powinien patrzeć na litery zarówno pojedynczo, jak i w słowach oraz blokach tekstu.
Dopiero w użyciu widać, czy wybrany krój wspiera komunikację. Ta perspektywa pomaga odejść od wyborów opartych wyłącznie na osobistym guście i oceniać pismo według jego funkcji.
Po drugie, kerning, tracking i światło tekstu jako narzędzia czytelności, Lupton pokazuje, że odstępy w typografii nie są technicznym dodatkiem wykonywanym na końcu projektu.
Tuan tworzą rytm i tzw. światło tekstu, czyli ogólne wrażenie jasności, gęstości oraz regularności powierzchni złożonej z liter.
Kerning dotyczy korekty przestrzeni między konkretnymi parami znaków, gdy ich kształty tworzą optyczne luki lub niepożądane zderzenia.
Tracking zmienia odstępy w szerszym fragmencie, na przykład w słowie, nagłówku lub akapicie.
Rozróżnienie tych pojęć jest istotne, ponieważ oba zabiegi służą innym problemom i nie powinny być stosowane automatycznie.
Książka podkreśla, że komputerowe wartości domyślne nie zastępują oceny wzrokowej.
Litery mają nierówne, często ukośne lub zaokrąglone kontury. Dlatego równe odległości mierzone matematycznie nie zawsze wyglądają równo.
Draptyce zbyt ciasny skład utrudnia rozpoznawanie znaków, a zbyt luźny rozbija słowa na odizolowane elementy.
Lupton wiąże te zagadnienia z wyborem stopnia pisma, interlinii i długości wiersza.
Czytelność dłuższej wypowiedzi zależy od współdziałania tych parametrów, a nie od pojedynczej decyzji.
W efekcie tekst staje się materiałem o własnej fakturze, który trzeba komponować z taką samą uwagą jak obraz.
To podejście uczy diagnozowania problemów składu poprzez patrzenie na całość strony, nie tylko na pojedyncze znaki.
Po trzecie, akapit. Wyrównanie i hierarchia porządkują sposób czytania. W części poświęconej tekstowi autorka przechodzi od budowy znaków do organizacji ciągłej lektury.
Analizuje akapit jako podstawową jednostkę, w której decyzje formalne muszą ułatwiać śledzenie argumentu.
Wyrównanie do lewej, skład wyjustowany, tekst wyśrodkowany i układy asymetryczne dają odmienne efekty, ponieważ inaczej prowadzą wzrok i inaczej gospodarują pustą przestrzenią. Lupton zwraca uwagę, że justowanie nie gwarantuje profesjonalnego rezultatu. Przy niewłaściwej szerokości kolumny lub słabym dzieleniu wyrazów może tworzyć nieregularne szczeliny, które rozbijają tok czytania.
Z kolei tekst wyrównany do lewej wymaga kontroli poszarpanej prawej krawędzi, aby nie powstawały przypadkowe kształty i zbyt duże różnice długości wierszy.
Istotna jest również hierarchia. Tytuły, śródtytuły, podpisy, przypisy, cytaty i tekst główny powinny różnić się w sposób celowy, a nie wyłącznie przez zwiększanie liczby fontów.
Kontrast można budować wielkością, grubością, odstępem, pozycją oraz relacją z otoczeniem. Książka uczy, że hierarchia jest obietnicą złożoną odbiorcy, wskazuje, co czytać najpierw, co można przeskanować, a co ma charakter pomocniczy.
Dobrze zorganizowana strona nie narzuca jedynej ścieżki, lecz umożliwia sprawne poruszanie się między poziomami informacji.
Ten wymiar ma znaczenie zarówno w książkach i czasopismach, jak i w dokumentach użytkowych oraz publikacjach cyfrowych.
Po czwarte, siatka projektowa tworzy relacje, a nie sztywne ograniczenie. Trzecim filarem Thinking with Type jest siatka, rozumiana jako system relacji organizujący stronę.
Lupton przedstawia marginesy, kolumny, moduły, linie bazowe i pola obrazów nie jako niewidzialną biurokrację projektu, lecz jako narzędzia porządkowania różnorodnych treści.
Siatka pozwala powtarzać zasady rozmieszczenia elementów, dzięki czemu odbiorca szybciej rozpoznaje strukturę publikacji.
Jest szczególnie przydatna wtedy, gdy projekt obejmuje wiele stron, liczne poziomy informacji albo zestawienia tekstu, zdjęć, tabel i podpisów.
Autorka pokazuje jednak, że regularność nie oznacza monotonii. System może tworzyć ramę dla odmian skali, rytmu, pustki i napięcia wizualnego.
Projektant może więc świadomie przesuwać elementy, łączyć kolumny lub łamać układ, pod warunkiem, że rozumie zasadę, od której odchodzi.
To odróżnia ekspresyjne rozwiązanie od przypadkowego chaosu. Książka podkreśla też znaczenie negatywnej przestrzeni.
Puste pole nie jest stratą miejsca, ale aktywnym składnikiem kompozycji, który oddziela informacje, buduje akcenty i poprawia komfort lektury.
Praktyczna wartość tego rozdziału polega na zmianie perspektywy. Zamiast układać każdy element osobno, czytelnik uczy się projektować system. Taki system można następnie adaptować do różnych formatów i treści, zachowując spójność bez kopiowania identycznego układu na każdej stronie.
Na koniec, reguły typograficzne wymagają krytycznego użycia, niemechanicznego posłuszeństwa. Jedną z najmocniejszych cech książki jest połączenie instruktażu z postawą krytyczną.
Lupton nie ogranicza typografii do katalogu zakazów, takich jak niełączenie określonych krojów czy nieużywanie nietypowych wyrównań.
Najpierw wyjaśnia, po co istnieją konwencje, a później pokazuje, że można je naruszać, jeżeli służy to czytelnemu i świadomemu komunikatowi. Ta kolejność ma znaczenie.
Bez znajomości zasad eksperyment łatwo staje się przypadkiem, natomiast zrozumienie zasad umożliwia kontrolowane budowanie kontrastu, dysonansu lub napięcia. Historyczne i współczesne przykłady graficzne pomagają zobaczyć, że typografia rozwija się wraz z technologią, kulturą druku i potrzebami komunikacyjnymi.
Książka nie traktuje klasycznych rozwiązań jako jedynego wzorca, ale też nie uznaje nowości za wartość samą w sobie. Kryterium pozostaje relacja między formą, treścią i odbiorcą.
Dębiu w tym sensie jej podejście jest użyteczne dla osób pracujących zarówno z drukiem, jak i ekranem.
Projektant powinien rozważyć, czy forma wzmacnia znaczenie, czy utrudnia dostęp do informacji.
Wartość eksperymentu nie polega na dekoracyjnej oryginalności, lecz na tym, czy tworzy lepszy sposób czytania, rozumienia lub odczuwania tekstu.
Lupton zachęca więc do rozwijania własnego osądu. To ważniejsza umiejętność niż zapamiętanie pojedynczych recept, ponieważ narzędzia i mody wizualne stale się zmieniają.
Podsumowując, Thinking with Type jest szczególnie wartościowa dla osób rozpoczynających naukę projektowania graficznego, ale nie ogranicza się do podręcznikowego poziomu.
Skorzystają z niej także redaktorzy, autorzy, osoby przygotowujące raporty, prezentacje, publikacje internetowe i materiały instytucjonalne.
Dla tych grup najważniejszą korzyścią będzie rozwinięcie języka pozwalającego rozpoznać, dlaczego tekst działa dobrze lub źle. Zamiast stwierdzenia, że strona wygląda nieprofesjonalnie, czytelnik potrafi wskazać problem w hierarchii.
szerokości łamu, odstępach, zestawieniu krojów albo organizacji siatki.
Książka daje też praktyczne podstawy do podejmowania decyzji, których nie rozwiązuje sam program do składu.
Na tle wielu publikacji o typografii wyróżnia ją równowaga między historią, teorią i zastosowaniem.
Nie jest ani encyklopedią krojów pisma, ani zbiorem gotowych stylów do naśladowania.
Jej siłą jest sposób prowadzenia od pojedynczego znaku do całej architektury strony, przy jednoczesnym wyjaśnianiu celu każdej decyzji.
Przykłady wizualne, diagramy i ćwiczenia wspierają analizę, zamiast jedynie ozdabiać wykład.
Drogi wydanie rozszerza ten praktyczny charakter o zagadnienia związane między innymi ze stylami dla druku i sieci, ornamentami, podpisami, cyframi,
kapitalikami oraz licencjonowaniem fontów. Dzięki temu pozostaje użytecznym punktem odniesienia dla pracy z tekstem w różnych mediach.
Największą wartością książki jest nauka typograficznego myślenia, dostrzegania systemu, czytelnika i znaczenia ukrytego w formie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ellen Lupton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.